Po aferze hazardowej, afera stoczniowa, CBA przekazuje do kancelarii premiera materiały dotyczące nieprawidłowości przy prywatyzacji stoczni w Gdyni i Szczecinie. Kancelaria premiera ujawnia ten fakt i informuje prokuraturę generalną o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa biura Mariusza Kamińskiego. Już za chwilę przesłuchanie w RMF FM. Naszym gościem będzie Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej. Aż dwukrotnie wzrosła liczba pracowników, którzy nie otrzymują na czas pensji. To najnowsze dane Państwowej Inspekcji Pracy. Do kancelarii premiera trafiła kolejna porcja dokumentów z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, tym razem w sprawie nieprawidłowości przy prywatyzacji stoczni w Gdyni i Szczecinie. Po otrzymaniu tych materiałów szef kancelarii Tomasz Arabski powiadomił prokuratora generalnego o możliwości popełnienia przestępstwa przy sprzedaży majątku zakładów. Kancelaria złożyła też doniesienie na samego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, który łamiąc ustawę o CBA nie powiadomił prokuratury o nieprawidłowościach wykrytych przez biuro. Zarzuty dotyczące prywatyzacji stoczni są tajne. Według telewizji TVN24 w materiałach pojawia się m.in. nazwisko ministra skarbu Aleksandra Grada, a według Rzeczpospolitej również nazwisko zdymisjonowanego wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. Za 3 godziny Lech Kaczyński podpisze traktat lizboński. W Pałacu Prezydenckim pojawią się m.in. szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz premier Szwecji Fredrik Reinfeldt. Kraj ten przewodniczy pracom Unii w tym półroczu. Polski rząd będzie reprezentował m.in. premier Tusk. Na uroczystości nie będzie marszałka Sejmu. Bronisław Komorowski tłumaczył, że za późno dostał zaproszenie. Do wejścia traktatu w życie będzie brakować podpisu prezydenta Czech Václava Klausa. W Choszcznie w zachodniopomorskim płonie budynek socjalny. Jak informuje reporter RMF FM, jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu są już strażacy. Tyle na razie wiadomo na ten temat. Aż dwukrotnie wzrosła liczba pracowników, którzy nie otrzymują na czas pensji. Od stycznia do września pracodawcy nie wypłacili wynagrodzenia 64 tysiącom osób. To najnowsze dane Państwowej Inspekcji Pracy. Pracodawcy skarżą się na brak płynności finansowej, przez co nie mają z czego płacić pensji w terminie, mówi główny inspektor pracy Tadeusz Zając.
Nie powiększa się liczba pracodawców, którzy z pełną premedytacją, wykorzystując sytuację, nie wypłacają pracownikom wynagrodzenia.
To jednak jedyny pozytywny akcent, bo w sumie pracodawcy nie wypłacili pracownikom aż 100 milionów złotych pensji. W zegarze dokładnie 9:02. Czas na przesłuchanie w RMF FM. Konrad Piasecki, jego gość, witam.
W szczecińskim studiu europoseł, członek władz Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras. Dzień dobry.
Kłaniam się nisko, dzień dobry.
Panie pośle, myśli pan, że nowe materiały CBA pogrzebią ministra skarbu?
Jezus Maria, ja panu powiem, że ja się każdego dnia boję, bo...
No i słusznie.
My jeszcze nic nie wiemy, co w tych materiałach jest, poza tym, że wiemy, że coś zostało przesłane. Ja powiem panu zupełnie szczerze, że tak jak życzę sobie żyć w kraju cywilizowanym, w którym państwo walczy z korupcją, w którym wysoki urzędnik państwowy trzyma standardy, tak chciałbym mieć też takie poczucie, że z powodu instytucji państwa nie budzimy się w nocy z takim poczuciem drżenia rąk, kolan, potu na czole, i to zwykłym obywatelu mówię, a nie tylko polityku. Ja ci uważam,
że
jeżeli ktoś...
Byłoby, żeby politycy się tak zachowywali, żeby CBA nie miał powodów,
ale powiem panu,
i środków, żeby zdobywać na nich materiały.
W razie powiem tylko panu, co mi chodzi. Chodzi mi o to, że jeżeli jest jakieś przestępstwo, to chciałbym, żeby instytucje państwa, takie jak policja, CBA, ujawniały je w momencie, czy kierowały do prokuratury w momencie, kiedy wchodzą w posiadanie tych materiałów, a nie wtedy, kiedy uznają, że im warto, żeby jakąś polityczną zagrywkę zastosować. Tego, powiem zupełnie szczerze, że to mnie oburza i nie wiem, o co w tej sprawie chodzi. Jestem ze Szczecina, zależy mi na tym, żeby proces dotyczący prywatyzacji stoczni był po pierwsze transparentny, właściwie po pierwsze, żeby był udany, a po drugie, żeby był w pełni transparentny.
Panie pośle, ale gdyby te materiały rzeczywiście, tak jak donosi dzisiejsza prasa, udowodniały niefrasobliwość i nieudolność Aleksandra Grada, to on powinien czym prędzej pożegnać się ze swoim stanowiskiem?
Nie dam się panu w takie dywagacje wciągnąć, dlatego że ani pan, ani ja, poza, nie wiem, może pan już wie, ale ja nie wiem, wydaje mi się, że pan też nie wie, bo nie pracuje pan w Rzeczpospolitej. My nie mamy wiedzy na ten temat.
Tajemnic państwowych.
No właśnie, nie mamy wiedzy na ten temat, w związku z tym proszę mi wierzyć, ale jeżeli jakikolwiek polityk, nie znający materiałów, formułuje jakieś postulaty personalne albo inne, to znaczy, że jest nieodpowiedzialny, albo że uczestniczy w tej całej zabawie. Ani w tej zabawie nie mam zamiaru uczestniczyć, ani...
Moje pytanie ma trochę inny sens. Czy uważa pan, że w tej atmosferze, jaka jest dzisiaj, każdy polityk, każdy członek rządu, który pojawia się w cieniu jakichkolwiek podejrzeń, powinien być jak najszybciej zdymisjonowany?
To zależy, proszę pana, w cieniu jakich podejrzeń. Jeżeli ma związek, nie wiem, jeżeli jest lobbował w sposób niezgodny z prawem za jakimiś rozwiązaniami albo działał na korzyść jakiegoś przedsiębiorcy, to tak, jeżeli ktoś na przykład w rozmowie dwóch panów używa nazwiska trzeciego pana, no to wydaje mi się, że to jest jeszcze zbyt mała podstawa. Wydaje mi się, że umiar w tym wszystkim jest potrzebny. Uczciwość i umiar.
Panie pośle, a panu z racji posłowania ze Szczecina na pewno nie raz i nie dwa zdarzało się rozmawiać o prywatyzacji stoczni szczecińskiej, prawda?
Tak.
Nigdy w tych rozmowach nie pojawiło się nic, co mogłoby zainteresować CBA?
Wie pan, ja nie wiem, no ja nawet wczoraj, powiem zupełnie szczerze, robiłem na własne potrzeby taki rachunek sumienia i wydaje mi się, że sumienie mam czyste. Ja nie przypominam sobie żadnej dwuznacznej sytuacji z moim udziałem w sprawie stoczni, ale i również innych spraw. Ale
żadnych
może
Rysiów,
CBA,
żadnych
Rzesiów, niech nie sprawdzają.
Żadnych Rysiów, żadnych Rzesiów, żadnych blokowań w pańskich rozmowach nie było.
No były blokowania mojego biura poselskiego kilkukrotnie.
A nie, w pańskich rozmowach telefonicznych w kontekście lobbingowo-korupcyjnym.
Nie, ja żadnego lobbingu na rzecz jakichś przedsiębiorców nie stosowałem.
Dałby pan głowę, że CBA nie ma nic na Sławomira Nitrasa?
Wie pan, może na przykład ma na mnie to, że użyłem jakiegoś brzydkiego słowa przez telefon. Zdarza mi się, przyznaję, przed całym światem, nie tylko przed CBA, ale mam czyste sumienie, z podniesioną głową chodzę do góry.
Czyli jakby światło dzienne ujrzały z pańskich rozmów, pana, to byłoby się
poza tym wstydzić. Poza tym dostałem informację za pośrednictwem jednego z pana kolegów, dziennikarzy, publicznie mi zadane, nie w jakiejś prywatnej rozmowie jakiś czas temu, że CBA również mnie sprawdza i CBA to w jakiś sposób pośrednio, ale potwierdziło, że się zastanawia nad tym, żeby sprawdzać mój majątek, jakieś tam inne rzeczy. Powodzenia panowie z CBA, panowie Tomasze, Romany i każdy inny. Życzę wam powodzenia, prześwietlajcie sobie.
Jacyś przystojni agenci się wokół pana kręcą?
Wie pan, nie zwracam na nich uwagi.
A może przystojne agentki w takim razie?
Również nie zwracam na nie uwagi.
Panie pośle, dostał pan ofertę wejścia do rządu?
Nie, nie dostałem.
Bo podobno Tusk dopieszcza platforminnych konserwatystów. Pan jest uważany za jednego z takich konserwatystów. Pana nie dopieszczono w żaden sposób.
Gdy pan, nie zauważyłem jakichś zmian w moich relacjach z panem premierem. Mieliśmy wczoraj dosyć miłą, sympatyczną, choć poważną rozmowę. Rozmawialiśmy raczej jak wyjść z tego okrążenia i z tych problemów, w których się znaleźliśmy, a nie na temat rozwiązań personalnych. Wczoraj było posiedzenie, bardzo długie, ważne posiedzenie zarządu partii, ale spraw personalnych związanych z rządem nie omawialiśmy. Wydaje mi się, że pan premier, że to są dla niego rzeczy drugoplanowe i myślę, że dopiero po weekendzie poważnie zacznie się tymi sprawami zajmować. Myślę, że dzisiaj ma i czym innym jest jego głowa zajęta. Nikt w Platformie nie traktuje tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, jako takiej szansy na indywidualną karierę. Raczej, i mówię to z pełnym przekonaniem, raczej dominuje taka troska o to, żeby nie stracić wiarygodności w oczach Polaków i nie zburzyć tego spokoju społecznego, który udawało się Platformie przez długi czas budować. Chciałbym, żebyśmy ten proces kontynuowali, a nie szli na różne wojny.
No tak, ale to wojny to wy wypowiadacie, panie pośle.
Nie,
ale
pan, nie.
No nie, nie, nie. Pan premier powiedział, że teraz będzie wojna z PiS-em i trzeba ją toczyć w parlamencie. No to pan zaczęło się od Platformy.
Pan premier dokładnie powiedział, że wypowiedziano nam wojnę i że my tą rękawicę podejmiemy. Choć ja zupełnie szczerze powiem, mi ten język wojenny nie odpowiada. I kiedy widzę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy od 2 czy 3 dni w każdym studio radiowym czy telewizyjnym przed wejściem na antenę mówią, dobrze, ale tym razem bądźmy grzeczni, to widzę, jak dostali oni instrukcje takie. Po pierwsze, Platforma idzie z wami na wojnę, więc wy teraz pokażcie spokój. Więc gwarantuję, że na spokój Prawo i Sprawiedliwość z Platformą Obywatelską nie wygra, bo to jest kwestia mentalności.
Panie pośle, ale jak pan wczoraj przyjechał do Warszawy na tę Radę Krajową, ujrzał pan na tę jednak też wojenną retorykę i ten trupy towarzyszy, które się gęsto pościeliły w ostatnich tygodniach. Ma pan poczucie, że to jest koniec pewnej epoki w Platformie?
Wie pan, nie mam poczucia, że to jest koniec epoki w Platformie. Natomiast mam poczucie, że to jest pewien przełom w polskiej polityce. To znaczy, nie pierwszy może dla mnie to jest kwestia pewnej perspektywy. Ja, moje doświadczenie dzieli się na politykę oglądaną z ekranu telewizora i wewnątrz. Wydaje mi się, że coś w Polsce pękło. To znaczy, rzeczywiście pierwszy raz wobec... Ja nie znam polityka, dziennikarza obiektywnego, który wobec premiera Tuska sformułowałby jakiś zarzut.
Mamy
do czynienia ewidentnie z sytuacją, kiedy na premiera zastawiono pułapkę. On jej umknął. Ale ci myśliwi, ci kłusownicy, przepraszam, bo to nie są myśliwi, nie dają za wygraną i próbują premiera w to wmanewrować. Ja widziałem wczoraj premiera poważnie przejętego tą sytuacją i dla mnie to była podstawa do tego, żeby wierzyć, że z tego wyjdziemy.
Pan mówi o pęknięciu, a ja myślę o pęknięciu w Platformie. Znaczy, czy nie jest tak, że coś pękło, coś się skończyło, święte przymierze Tusk-Schetyna powoli zamienia się w świętą wojnę Tusk-Schetyna?
Nie, znaczy, wie pan, ja nie jestem agitatorem partyjnym, który będzie mówił, że naszej partii jest świetnie i relacje są takie same, bo nie jest. Mi wczoraj z pewną przykrością nawet było patrzeć na Grzegorza Schetynę, którego widziałem w znacznie lepszej formie wielokrotnie. Natomiast ja uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu i pamiętam, jak 5 minut czy 10 minut po wyjściu z tego zarządu burzliwego dosyć i ważnego. Słyszałem pytania dziennikarzy, którzy mówili, a słyszałem, że była awantura między Tuskiem a Schetyną. Nie było żadnej awantury. Ja nie wiem, jakie będą relacje między panami. Na pewno te relacje będą inne niż były.
A ma pan takie przeczucie, że to jest koniec projektu Tusk prezydentem, Schetyna jego następcą?
Nigdy nie miałem poczucia, że taki projekt jest jakimś priorytetem Platformy. O ile mógłbym się zgodzić ze stwierdzeniem, że Tusk prezydent na pewno był pewnym priorytetem Platformy, może nie wypowiedzianym do końca, ale realnym projektem Platformy, o tyle nikt w Platformie w mojej obecności nie toczył dyskusji na temat, kto będzie potem premierem, bo my nie dzielimy skóry na niedźwiedziu.
A może nie trzeba było toczyć tej dyskusji po prostu, dlatego że wszyscy to wiedzieli.
No nie wiem, no ja nie uważam, żebym należał do tych, którzy wszystko wiedzieli w tej sprawie i wcale nie było to dla mnie tak oczywiste. Ja powiem pan tak, nie ma dzisiaj projektu, kto premierem po Donaldzie Tusku. Dzisiaj jest projekt, jak utrzymać wiarygodność w oczach opinii publicznej, bo jesteśmy przekonani, że wiarygodność w oczach opinii publicznej jest rzeczą niezbędną, żeby w tych czasach sprawować władzę w Polsce.
Ale projekt Tusk prezydentem wciąż jest projektem aktualnym.
No to w dużej stopniu zależy od premiera Tuska, natomiast ja uważam, że Platformie dzisiaj... Znaczy Donald Tusk nie ma wyjścia, Platforma nie ma wyjścia. Znaczy naturalnym liderem Platformy na prezydenta jest Donald Tusk. I jakby poparcie dla Platformy Obywatelskiej jest rzeczą, może być lub go może nie być. Natomiast jeżeli będzie poparcie wysokie dla Platformy Obywatelskiej, takie jak do tej pory, to Donald Tusk ma największe szanse. Jeżeli będzie niższe, to tym bardziej Donald Tusk ma największe szanse. W związku z tym jesteśmy trochę zdeterminowani. Donald Tusk jest zdeterminowany. Ale jakiegoś ognia w oczach, takiego błysku pożądania w oczach Tuska, że muszę być prezydentem, ja też nigdy nie dostrzegłem.
Sławomir Nitras, dziękuję bardzo.
Kłaniam się nisko, miłej soboty życzę.
Dziękujemy. Każdego dnia się boi, nie zwraca uwagi na przystojnych agentów i agentki. Zdarza mu się mówić brzydkie słowa, przyznaje Sławomir Nitras teraz z Platformy Obywatelskiej w przesłuchaniu w RMF FM.